Celem wielu naszych codziennych wysiłków bywa tak zwany święty spokój. Staramy się dokończyć rozpoczęte zadanie, spotkać się z umówionym człowiekiem, przygotować się na jutro do szkoły albo do pracy, załatwić zaległą sprawę w urzędzie, żeby mieć choć parę godzin luzu, żeby mieć już z tym święty spokój. Również chrześcijanie nie są wolni od takiej postawy. Chcą na przykład wziąć udział w niedzielnym nabożeństwie, żeby potem po południu z czystym sumieniem wywalić się na kanapie przed telewizorem i mieć już święty spokój. Rankiem poczytać Biblię, czym prędzej, parę minut, żeby w ciągu dnia bez wyrzutów sumienia móc oglądać, słuchać, patrzeć, czytać to, co podleci. Chcą czym prędzej zaprosić znajomych na jakiś koncert w zborze, żeby mieć już z głowy kwestię składania świadectwa o Jezusie, mieć po prostu to odfajkowane, mieć to z głowy. Chcą mieć różne sprawy za sobą, żeby mieć święty spokój. Tymczasem Jezus powiedział: kto z was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola: wejdź i zaraz siadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże: przygotuj coś na kolację, przeparz się fartuchem i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty możesz zjeść i wypić. Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: jesteśmy marnymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. I z tych słów Pana Jezusa wynika, że chrześcijanin po wykonaniu jakiegoś zgodnego z wolą Bożą zadania nie przyjmuje pozycji horyzontalnej, tylko czym prędzej nastawia się na kolejne zadanie, które Duch Święty będzie mu wskazywał. Przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania będzie fragment Słowa Bożego, który niespodziewanie wyleciał nam niechcący ze środowych wykładów pierwszego listu Piotra. I w tym fragmencie zapoznamy się ze szczególną postawą naszego Pana Jezusa Chrystusa i mam nadzieję, że sami ją podchwycimy. A tytuł naszego dzisiejszego rozważania brzmi: jak daleko należy ponieść Ewangelię? Zanim przeczytamy ten fragment, chciałbym przypomnieć tym, którzy w środę bywają na naszych wykładach, a poinformować tych, którzy nie mogą bywać, że pierwszy list Piotra był napisany do chrześcijan, którzy byli rozsiani po zborach Azji Mniejszej, mniej więcej w latach 60. po Chrystusie. I tymi wspólnotami zaczęły wstrząsać rozmaite napięcia, rozmaite konflikty z otaczającym światem, ale też i konflikty wewnętrzne. Wiedząc, kim stali się w Jezusie Chrystusie, pamiętajmy, to jest pierwszy wiek, czasy Imperium Rzymskiego, inna kultura, o tym sporo mówiliśmy na naszych środowych wykładach, ale ci wierzący, wiedząc już, kim są w Chrystusie, jaką wartość mają w Chrystusie, coraz trudniej znosili upokorzenia i nadstawiali drugi policzek. Kobiety z racji swej wiary w Chrystusa zrównane z mężczyznami oraz niewolnicy zrównani z innymi w Chrystusie, z innymi wolnymi, coraz głośniej domagali się równego traktowania w codziennym życiu. Pomawiani o niestworzone rzeczy chrześcijanie zaczęli bronić się i dochodzić swoich praw przed sądami świeckimi. Byli gotowi walczyć o swoje. Już nie chcieli podlegać, być źle traktowani. Dosyć się już nacierpieliśmy. Dość już poniżania i nierównego traktowania. Nie chcieli już cierpieć. Chcieli więcej przywilejów i uznania w społeczeństwie. Takie podejście do sprawy konfliktowało ich zarówno wewnętrznie, jak i z otaczającym ich światem. I stąd właśnie list apostoła Piotra i dzisiejszy jego fragment, trzeci rozdział pierwszego listu Piotra, wersety od 17 do 22. Czytamy z Biblii Ewangelicznej. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć za to, że się czyni dobro, a nie zło, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Chociaż zabito jego ciało, został on ożywiony w duchu. W tym też duchu poszedł i głosił dobrą nowinę duchom uwięzionym, które niegdyś były nieposłuszne, gdy za dni Noego Bóg cierpliwie czekał. Budowano wówczas arkę, której tylko nieliczni, to jest 8 osób, zostało dla ocalenia przeprowadzonych przez wodę. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba, zajął miejsce po prawicy Boga, podlegają mu aniołowie, władze i moce. Tak jak cały list, tak też i ten szczególny fragment jest swego rodzaju apelem, apostolskim apelem do chrześcijan, jako ratowników dusz, bowiem jest to nasze główne zadanie na tym świecie, dla którego Pan nas pozostawia, abyśmy nakierowali się na to, żeby jak najwięcej ludzi uratować, aby jak najwięcej ludzi znalazło się w Królestwie Bożym. I jak już wspomniałem, tamci chrześcijanie byli pod presją ze strony bezbożnego otoczenia. I ponieważ spotykali się z wrogością, z pomówieniami, obmową, różnymi przykrościami, to w naturalny sposób rodziło się w nich takie myślenie, że trzeba dać sobie z nimi spokój. Jak ktoś nam dokucza, jak ktoś jest dla nas nieprzyjemny, jak ktoś nas krzywdzi, to coraz mniej chcemy jego zbawienia, naturalnie, prawda, czy nie? Mówimy, żeby już go kara boska jakaś spotkała w końcu, bo on jest tak wredny, żebym nie chciał, żeby do nieba trafił. I naturalnie tak zaczynamy reagować. Lecz Słowo Boże wzywa nas do tego, i wtedy tamtych wierzących wzywało, do zrobienia wszystkiego, aby tych ludzi, obojętnie jacy oni są względem nas, przyprowadzić do Boga, aby ich ratować. Chociaż po ludzku, według naszych odczuć, nie należy im się to. Piekło im się by należało bardziej. Ale jednak my mamy mieć taką postawę. Trzeba zawsze być gotowym, aby głosić ludziom i objaśniać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Tak właśnie ten list apeluje. I czasem tę postawę, pomimo pełnienia sprawiedliwych uczynków, trzeba okupić odrzuceniem, osamotnieniem, cierpieniem, a nawet śmiercią. Taki jest los uczniów Chrystusa. Taki los wyznaczył nam Pan swoim losem, jaki miał tutaj na ziemi. I Słowo Boże wręcz naucza nas, że cierpienie z powodu Chrystusa, z powodu tego, że właśnie nie zaczynamy odpłacać pięknym za nadobne, nie stawiamy się, nie walczymy, nie robimy się nieprzyjemni, tylko znosimy cierpliwie przeciwności, to takie cierpienie jest zaszczytem w oczach Bożych. Ja się Bogu bardzo podoba, jest w tym jakiś rodzaj chwały. I mamy właśnie w tym naszym tekście przykład Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela, ale jest on wzorem Zbawiciela dusz, pełnym tego słowa znaczeniu wszystkich dusz. Jego los tu na ziemi właśnie był taki, że wiele było cierpienia w jego życiu, bo czytaliśmy, bo i Chrystus raz jeden cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga. On cierpiał. Element cierpienia, w tym byśmy znaleźli się przy Bogu, jest mocno zaakcentowany w Słowie Bożym. I dlatego też nie powinniśmy nigdy się dziwić, że tutaj w tym życiu, jeśli chcemy pełnić Jego misję, chcemy być do Niego podobni, że będziemy przechodzić rozmaite cierpienia, że będziemy prześladowani ze względu na Niego. Częścią misji Pana Jezusa było to, że On miał ogłosić dla ludzi Boże rozwiązania. I to pięknie ilustruje to, co się wydarzyło kiedyś w Nazarecie, w synagodze, gdy to Pan nasz tam zaszedł i zaproponowano mu, żeby przeczytał fragment Pisma i on wziął zwój Izajasza, podano mu ten zwój, czytamy. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: Dziś jesteście świadkami spełniania się słów tego proroctwa. Zwróćmy uwagę na ten szczegół, że w tej misji Pana Jezusa było wpisane to, że On miał tym, którzy są w więzieniu, którzy są uwięzieni, ma ogłosić wyzwolenie, ma ogłosić wolność. I gdy myślimy o tym, czego Pan dokonał przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty, gdy myślimy, jaki skutek wywarła ta Jego ofiara, cudowny skutek, bowiem krew Jezusa Chrystusa, jak czytamy, zbawia nas od wszelkiego grzechu. On gładzi grzech świata, świadczy o nim Jan. Gdy o tym myślimy, to trzeba nam pamiętać, że to usprawiedliwienie w Chrystusie, przebaczenie grzechów, wyznanych Bogu grzechów, dotyczy wszystkich ludzi. Wszystkich, którzy wyznali swój grzech i poprosili o przebaczenie. Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu, czytamy w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze. Uwaga, również za grzechy całego świata. Ofiara Chrystusa wystarcza za grzechy całego świata, za grzechy wcześniej popełnione, obecnie popełniane i te, które się jeszcze, nie daj Boże, pojawią. Trzeba nam pamiętać o tym, że tak właśnie jest, taka jest prawda. I gdy Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze, tę ofiarę doskonałą złożył za grzech świata, to był to wielki akt odkupienia. To wywołało kolosalne zmiany w tym sensie duchowym, bowiem wszyscy, którzy z okresu Starego Przymierza i z okresu przed potopem, wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób bali się Boga, wyznawali swoje grzechy, starali się jakoś żyć po Bożemu, wszystkie ich grzechy w tym momencie zostały oczyszczone, zostały im przebaczone i to wywołało wielkie poruszenie w świecie duchowym. To coś niezwykłego się wydarzyło. Mamy taką zmiankę tajemniczą w Mateusza 27, że groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Coś się zaczęło dziać niesamowitego, bo oto ofiara, za którą tęskniły pokolenia i ku której zwracają się dzisiejsze pokolenia, została wreszcie złożona, wykonało się. I teraz czas, żebyśmy porozmawiali o ludziach, którzy poginęli w czasie potopu. Bo nasz tekst właśnie dzisiaj zahacza o tę tajemniczą kwestię. Otóż Słowo Boże mówi nam, że w tym czasie, gdy Noe budował arkę, bezbożny świat nie chciał się liczyć z Bogiem. Byli to ludzie nieposłuszni, ludzie, którzy nie słuchali Boga. Noe wzywał ludzi do posłuszeństwa Bogu. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, żeby oni właśnie się opamiętali. Jakby cierpliwie przedłużał ten czas, bo jak się czyta tam uważnie tę historię, to widać, że nawet gdy już Noe wszedł do arki, to jeszcze 7 dni. Był czas, żeby jeszcze można było się ocknąć, opamiętać, okazać posłuszeństwo Bogu i dopiero potem zaczął padać deszcz. I gdy nadszedł potop, jak wiemy, woda okazała się zbawienna dla tych, którzy byli w arce. Woda podniosła arkę i poniosła i uratowała ta woda. Natomiast wszyscy inni zostali pogrążeni w tej wodzie. I teraz spróbujmy użyć naszej wyobraźni, jak to było z tymi ludźmi, gdy zaczęli tonąć, gdy zobaczyli, co się dzieje. Jak musieli głęboko przeżywać rozpacz, że nie posłuchali, że byli nieposłuszni, że nie skorzystali. Jak trwoga, to do Boga mówimy. A więc czy niektórzy z nich nie zaczęli wołać do Boga? Zwróćmy uwagę, że deszcz padał 40 dni. Woda podnosiła się. To nie było gwałtowne. To nie było zjawisko w drzewo, trach i śmierć, ani sekunda, nawet nie można było. Gdy jedziesz i widzisz, że twój samochód wpadł w poślizg i walisz w mur albo w drzewo, albo tego, to co się wyrywa z młodej piersi? Boże, ratuj! Coś takiego się wyrywa z nas. Od razu zaczynamy wołać. Należy wnioskować, że wielu tych nieposłusznych, krnobrnych ludzi, gdy zobaczyło już, co się naprawdę dzieje, zaczęli wołać do Boga, przepraszać Boga. Jak Titanic tonął i pastor, który tam był, wzywał ludzi do pokuty, bo już widzieli, co się dzieje. Jak myślicie, byli tam jacyś ludzie, którzy zaczęli przepraszać Boga za swoje grzechy, wyznawać je? I jak myślicie, Bóg ich odrzucił, dlatego że oni tak w ostatniej chwili? O nie. I wielu tych ludzi, pomimo tego, że wyznali, że przeprosili, że łapali się na głowę, co my żeśmy narobili, nie posłuchaliśmy, zrobiliśmy źle, jednak wszyscy poginęli. Woda uwięziła ich, zatrzymała ich w ciemnicy bez objawienia, co się z nimi stanie, bo jeszcze do krzyża Chrystusa było kawał czasu. Oni jeszcze nie mieli tego objawienia. I właśnie jak słowo mówi, do nich Jezus poszedł w duchu, aby ogłosić im dobrą nowinę. Dlaczego możemy tak wnioskować? Bo czytając Ewangelię, czytając Słowo Boże, odkrywamy, jakie jest nastawienie Jezusa Chrystusa do grzeszników. Ile w Nim jest miłości, ile jest w Nim troski o to, żeby uratować każdego, kogo tylko się da. Jak wspaniała jest łaska Boża dla grzeszników. Gdy czytamy przypowieść Pana Jezusa o robotnikach winnicy, przypowieść, która właśnie ukazuje, że Jego gestem, Jego łaską, Jego wolą jest, aby dać tym ostatnim tak samo jak i tym pierwszym. Tym, którzy tylko godzinkę byli, którzy tylko chwilkę, ale im też dać życie wieczne. Taka jest łaska Boża, że gdy Jezus słyszy, jak ten łotr wiszący obok na krzyżu wykrztusza z siebie parę słów: Panie, jak wejdziesz do swego królestwa, wspomnij na mnie, czyli wyraża jakiś rodzaj wiary w Jezusa Chrystusa, że On jest Synem Bożym. Jezus mu mówi: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Nie ma czasu, żeby on udowodnił coś, żeby coś zmienił. W ostatniej chwili zawołał. I Pan nie mówi: sorry, chodziłem tyle czasu, mogłeś się nawrócić, mogłeś zacząć żyć, do zboru się przyłączyć, nowe życie na przykład, nie? Ale tego nie zrobiłeś, to teraz bujaj się. Nie mówi czegoś takiego. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Piotr, który pisał te słowa, które są przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania, bardzo dobrze rozumiał, jakie to ważne, żeby usłyszeć, że jest ci przebaczone. Gdy zaparł się Pana Jezusa trzykrotnie, nie miał już możliwości kontaktu z Nim przed Jego śmiercią. Ale wiemy, że Pan zaraz po tym, jak zmartwychwstał, ukazał się Piotrowi najpierw. I Piotr to bardzo doceniał, bo on był w rozterce. On tak zawiódł swojego Pana, tak mu było przykro i Pan został ukrzyżowany i nie mógł przyjść do Niego i Go przeprosić za to, ale żałował, czytamy, gorzko płakał nad tym, co zrobił. Jezus jako pierwszemu idzie to powiedzieć: Piotrze, przebaczam Ci. Piotrze, masz moją łaskę. W Biblii Warszawsko-Praskiej ten nasz tekst brzmi następująco. Za sprawą owego ducha poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom znajdującym się w otchłani. Przebywały one tam z powodu nieposłuszeństwa, którego dopuściły się wtedy, kiedy to Bóg w swej wielkiej cierpliwości oczekiwał na owo posłuszeństwo. Działo się to za dni Noego, gdy była budowana arka, mająca potem ocalić przez wodę niewielką liczbę, bo zaledwie 8 dusz. Nawet do nich Jezus poszedł, bo Jemu tak zależy, żeby uratować każdego człowieka, aby każdą duszę uratować. On nie uznał, że z tamtymi sprzed potopu z tego świata, za czasów Noego, to sobie dajmy już spokój. Jest tylu innych do ratowania, tyloma się trzeba zająć teraz. On takiej postawy nie przyjął. On miał na sercu, on gdy umierał, składał ofiary, to składał ofiary za grzech całego świata, za każdego człowieka. I on to miał, żeby zanieść tę dobrą nowinę, żeby czym prędzej to zrobić. I chciałem w tym miejscu oddać chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i okazać Mu podziw za to, że właśnie tak jest. Że widząc nas w naszych grzechach, On nie stawia żadnej granicy i nie mówi, że już to nie ma sensu. On przekraczał ciągle, gdy chodził po ziemi, przekraczał różne ludzkie granice, aby właśnie ludzi doprowadzić do poznania prawdy, aby im się objawić. Na przykład Samarytankę. Normalnie po ludzku to była granica nie do przejścia. Żyd nie rozmawia z Samarytanami. Ale on nie dbał o to. On tam specjalnie, on musiał iść przez Samarię, żeby spotkać tę kobietę zagubioną i żeby jej powiedzieć o tej wodzie żywej, która może popłynąć i przez jej serce. Chwała niech będzie naszemu Panu, że On taki jest, bo właśnie On też i z nas nie zrezygnował i do nas przyszedł. Może inni na nas krzyżyk już postawili albo postawią gdzieś w przyszłości. On nigdy tego nie zrobi, bo On chce ratować, bo On jest Zbawicielem. I mamy tutaj też w naszym tekście wyrazistą lekcję na temat chrztu wiary. Was zaś, czytamy dalej, ocala dziś chrzest, którego tamta woda była zapowiedzią, jednak nie przez omycie z brudu cielesnego, lecz przez to, że zwracacie się do Boga z gorącą prośbą o czyste sumienie, kierując do Niego swe modły przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Apostoł użył tutaj bardzo zrozumiałej symboliki. Ta sama woda jednych uratowała, a drugich pogrążyła. Kto był w arce, był uratowany. Kto był poza arką, poniósł śmierć. Stary świat zginął w wodach potopu i z tej samej wody wyratowany został, wyłonił się nowy świat. I tak właśnie jest, jeśli chodzi o chrzest wiary. Woda chrztu grzebie naszą starą naturę i wynurzamy się z niej do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Ta sama woda topi stary świat i wynosi nas do nowego życia. Chrzest jest przed Bogiem aktem oczyszczenia sumienia, uporządkowania naszej relacji. Tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstał już nie w tym samym ciele, tylko w ciele uwielbionym, już inny zmartwychwstał, tak każdy z nas, chociaż nie wiem, jak było zbrukane nasze sumienie wcześniej, jak byliśmy zgubieni, jak bardzo pogrążeni w naszych grzechach, gdy doznajemy tego aktu nowego narodzenia i przez wodę chrztu przechodzimy, to wynurzamy się do nowego życia z nowym sumieniem, z odnowionym sumieniem, z dobrym sumieniem, które będzie teraz wrażliwe, które będzie reagować. I wiecie dobrze, że gdy już po nawróceniu zrobicie jakiś grzech, to sumienie was tam daje tam popalić strasznie, no nie? Nie zostawia nas. To po prostu jest dobre sumienie, odnowione sumienie, które szybko sygnalizuje, że coś jest nie tak. Właśnie przez wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez to, że jesteśmy pod wpływem tej samej mocy, bo On, który zmartwychwstał, jest teraz po prawicy Boga jako ten, który wstąpił do nieba, gdzie poddani Mu są aniołowie, władze oraz moce. I my właśnie teraz dla Niego żyjemy, z Nim jesteśmy związani. I tajemnicą tego, że właśnie wierzymy, że już nie będziemy nigdy tacy sami, jest moc zmartwychwstania, która zaczęła w nas działać. Jakbyśmy zastosowali tę prawdę, która wynika z postawy Jezusa odnośnie tego, jak On po swojej śmierci udał się do duchów, dusz ludzi, którzy za czasów Noego byli nieposłuszni i którzy poginęli w wodzie potopu. Zacznijmy od tego, że my zasadniczo rzecz biorąc mamy takie tendencje do stawiania granic, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Jak daleko mamy iść z Ewangelią, żeby nie rzucać pereł przed wieprze? Często się zastanawiamy. No bo my głosimy, a oni się wyśmiewają. Oni to odrzucają. Oni to lekceważą. Czy ma sens, żebyśmy głosili? Czy ma sens iść do każdego? Czy znowu powinniśmy głosić Ewangelię ludziom, którzy już jakiś czas temu ją odrzucili i podeptali? Czy to jest potrzebne? No przecież swoje zrobiliśmy już. Dajmy spokój. I często szukamy takiej wymówki, takiej granicy, że dosyć, już swoje zrobiliśmy. Z drugiej strony wszakże jest w nas naturalna potrzeba podzielenia się dobrą nowiną z innymi ludźmi. Jeżeli dowiedzieliśmy się czegoś niezwykłego, niesamowitego, dobrego, to czym prędzej chcemy się tym podzielić? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś, kogo kochasz, siedzi w areszcie, a ty gdzieś tam wysoko w Warszawie załatwiasz jego zwolnienie. Starasz się, żeby to jakoś szybciej załatwić. I no i załatwiłeś. I załatwiłeś i w Warszawie ci powiedział tam wysoki jakiś tam minister, Ziobro czy jakiś, że wolny będzie, że załatwione. To mając tę wiedzę, tę dobrą nowinę, potrafisz spokojnie pojechać do domu, tam z tydzień pożyć, bo procedury jeszcze muszą potrwać, zanim to wszystko przejdzie urzędowo, zanim go uwolniasz. Tak, tak potrafisz? Nie. Ta dobra nowina dla tego człowieka, który jest tam uwięziony, pali cię, żeby jak najszybciej ją przekazać, żeby się już on przestał martwić, że jest już zwolniony, że załatwione. Jest w nas taka potrzeba, żeby z dobrą nowiną szybko się podzielić. Kiedy ja się dowiedziałem parę dni temu, że w Urzędzie Miejskim zostały wszczęte procedury zmierzające do sprzedaży tego obiektu dla naszego kościoła, że czy staniemy się jego właścicielami wkrótce, to przebierałem nogami, czym prędzej maila pisałem, do kogo mogłem, żeby was powiadomić o tym, żebyście się razem cieszyli, że to, z czym wystartowaliśmy 4 lata temu, tylko mając wiarę, że to się kiedyś stanie, że to się teraz właśnie spełnia. I chciałem się z tym szybko podzielić. I gdy Jezus złożył ofiarę za grzech świata, złożył ofiarę za wszystkich, którzy grzech swój wyznali, którzy żałowali swoich grzechów, którzy próbowali jakoś nawiązać kontakt z Bogiem, to Jezus nie mógł nie pójść do tych dusz, do tego całego świata przedpotopowego, żeby tam ogłosić, że każdy, kto tam wtedy pokutował, żałował, ma przebaczone, że ofiara została złożona, że dług został wymazany, że jest załatwione. Właśnie mamy w Panu Jezusie ten wielki przykład do naśladowania w głoszeniu Ewangelii. Ewangelie mówią, że On codziennie chodził po wioskach i miastach, wzywając ludzi do opamiętania i głosząc dobrą nowinę o Królestwie Niebios. I gdy nawet Go tam w jakimś momencie chcieli zatrzymać, żeby został w tym miejscu, On powiedział nie, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim czytamy w Ewangelii Łukasza. Nie dał się zatrzymać. Tak było miło, tak chcieli go zatrzymać. On mówi, miło jest, ale ja muszę i tam jeszcze, i tam muszę, i tam muszę, bo po prostu trzeba ratować ludzi. A potem, gdy już go ukrzyżowali, gdy wypił kielich gniewu Bożego z powodu naszych grzechów, czy zaprzestał swojej misji? Czy powiedział, teraz to już mam święty spokój ze sprawą tego głoszenia? Nie. Nawet do tych duchów, które przebywały w więzieniu, udał się głosić naukę. Niegdyś były to duchy niewierne, gdy za czasów Noego przy budowie arki, w której zaledwie 8 dusz ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej. Czytamy w przekładzie Dąbrowskiego. Pan wiedział, że wielu ludzi, chociaż przed śmiercią jednali się z Bogiem, pomarło bez świadomości, że ofiara Syna Bożego oczyści ich od zarzutów i wymarze ten ich list dłużny i pojedna ich z Bogiem. Więc gdy tylko tę ofiarę złożył, od razu poszedł im to ogłosić. Po to bowiem i umarłym, czytamy w następnym rozdziale pierwszego listu Piotra. Po to bowiem i umarłym była głoszona Ewangelia, aby wprawdzie osądzeni po ludzku w ciele żyli po Bożemu w duchu. Tak, w ciele poginęli, ponieśli karę już, nie było odwrotu. Ale gdy wyznawali swoje grzechy, gdy pokutowali, to z pewnością łaska Boża ich podniosła. Jeszcze dobitniej mówi o tym przykład Kowalskiego. Wszak i umarli otrzymali nowinę o zbawieniu po to, aby poniósłszy ongiś karę na ciele według losu, jaki przypadł całej ludzkości, zyskali jednak życie Boże dla duszy. Wow! Taka jest łaska Boża. Takie jest serce Jezusa Chrystusa. Taka jest wspaniałomyślność Boża. I my to widzimy, słuchajcie, w różnych innych też miejscach. Gdy w liście do Hebrajczyków czytamy w 6 rozdziale, w 4 wierszu, że jest rzeczą niemożliwą, aby ci, którzy zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadną, żeby ich ponownie przyprowadzić do Boga, to w wierszu 9 tego 6 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy, ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia. Że nawet w tak trudnym temacie, jak odstępstwo, to jednak w sercach apostołów, którzy naśladowali Jezusa Chrystusa, była ta myśl, że nigdy nie należy rezygnować. Że nigdy nie należy postawić krzyżyka na żadnym człowieku, że dopóki jeszcze chodzi, jest jakaś nadzieja i oni tę nadzieję wyrazili. Jeśli chodzi o was, to jesteśmy przekonani o czymś lepszym, że Bóg jeszcze wam okaże łaskę, nawet jeśli żeście się gdzieś zapędzili w swoim życiu. Więc jak daleko należy ponieść Ewangelię, moi kochani? Jezus po śmierci fizycznej zyskał możliwość, by w duchu pójść z Ewangelią do świata ludzi zmarłych. W ciele tego nie możemy zrobić. On, gdy zyskał tę zdolność, to ją od razu wykorzystał i poszedł tam. My póki co jesteśmy w ciele i rzecz w tym, byśmy w pełni wykorzystywali aktualne nasze możliwości. Żebyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa w tym, że my się przejmujemy sprawą zbawienia ludzi, którzy są wokół nas. Nie szukajmy świętego spokoju. Nie przyjmujmy takiej postawy, że już powiedziałem i mam święty spokój. Załatwiłem swoje sprawy zbawienia, bo uwierzyłem, pokutowałem, chrzest przyjąłem i mam święty spokój. Nie przyjmujmy takiej postawy, że już żeśmy swoje zrobili. To nie jest Duch Chrystusowy, to nie jest Duch Święty. Bo w Duchu Bożym, w Duchu Świętym człowiek nigdy nie przyjmuje takiej postawy, że już nie ma sensu. Bierzmy pod uwagę wszystkie codzienne okazje, jakie Bóg nam daje. Tyle różnych spotkań, kontaktów. Pomyślmy, skoro nasz Pan poszedł aż do tych duchów będących w więzieniu, to czemu my byśmy nie mieli się odezwać do kogoś, kto siedzi przy sąsiednim biurku, kto siedzi obok w tramwaju i jedziemy z 20 minut? Czemu mielibyśmy się nie odezwać do swoich krewnych, znajomych, żeby jakoś im Chrystusa Pana znowu przedstawić? Dlaczego nie mielibyśmy pójść do ludzi, z którymi normalnie, naturalnie się nie zetkniemy? Nam w zborze rysuje się taka okazja. Mamy taki pomysł, żeby w lipcu, od 9 do 14 lipca zrobić tutaj w czasy, ale takie nie w czasy, że leżymy sobie pod wierzbą z wywalonym brzuchem i z kawą i herbatą, tylko to jest celem naszych czasów. Ale takie w czasy, które będą po części aktywne w tym, żeby zanieść Ewangelię tamtą stronę i w tamtą stronę i tam gdzieś jeszcze za rzekę, zanieść Ewangelię, jakoś ludzi zahaczyć, zagadnąć, powiedzieć im, że i dla nich może być zbawienie, że i dla nich Jezus umierał. Dlaczego mielibyśmy zostać w miejscu, skoro On nie zostawał w miejscu, skoro On zawsze dalej szedł i szedł, aby głosić? Mamy taką tendencję do tego, że dużo uwagi poświęcamy ludziom uzależnionym. Organizujemy dla nich różne spotkania, ośrodki i tak dalej, bo biedni uzależnieni. Czemu nie mielibyśmy pójść do tak zwanych dobrych grzeszników, do tych w krawatach, do tych, którzy nie trafiają na ulicę, nie są bezdomni, ale którzy są tak samo zgubionymi grzesznikami? Czemu nie mielibyśmy pójść do tych, którzy są wysoko postawieni, aby narazić się nawet, na śmieszność się narazić, ale mówić im o Jezusie Chrystusie. Ej, ludzie, to jest nasze zadanie. Niech ta prawda o Jezusie, że On właśnie taki jest, niech też doda otuchy tym spośród nas, którzy może już o sobie myślą, że dla nich nie ma nadziei, że już tyle razy zawiedli, tak głęboko upadli w grzech, tak się sprzeniewierzyli Chrystusowi Panu, że już dla nich może nie ma nadziei. Niech to, że Jezus właśnie niesie tę dobrą nowinę do wszystkich, do każdego, gdzie tylko może. Niech będzie dla ciebie zachętą, niech będzie dla ciebie bodźcem, który cię podniesie, który powie, to jest jednak dla mnie nadzieja. Skoro dla tamtych dusz, które za czasów potopu tak się sprzeniewierzyły, takie nieposłuszeństwo okazały, że Jezus jeszcze do nich tam poszedł, żeby im powiedzieć, wyprowadzam was z więzienia, ludzie. To i ciebie wyprowadzi. Ufaj, ufaj, zaufaj Jezusowi. Jest dla ciebie nadzieja. Syn Boży właśnie taką miał postawę i nikt go nie przymuszał do tego. Nikt nie naciskał, żeby poszedł z dobrą nowiną do dusz uwięzionych w ciemnicy. On miał to w sobie. On tego chciał. On właśnie taki jest. Również apostoła Pawła nikt nie naciskał, bo Słowo Boże mówi, chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu, choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, choć nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. To jest duch Chrystusowy. To jest ta postawa. Stawiałem sobie przy tym za punkt honoru głosić dobrą nowinę tam, gdzie jeszcze nie wspomniano imienia Chrystusa. Kierowałem się tymi słowami. Zobaczą go ludzie, którym o nim nie głoszono i poznają ci, którzy o nim nie słyszeli. Taką pasję miał ten człowiek, napełniony Duchem Bożym. Mając objawioną Ewangelię Chrystusową, nie usiedział w miejscu facet. Cały czas dążył i dążył. A my? Co zrobimy z tym przybliżonym nam dzisiaj przykładem Chrystusa Pana? Z tym przykładem apostolskim? Co zrobimy? Czy będziemy szukać świętego spokoju? Że już zrobiliśmy swoje i spoko teraz? Nie, kochamy naszego Pana i chcemy Go naśladować. I będziemy się podnosić, i będziemy iść, i będziemy głosić nieudolnie, z oporami, z przeszkodami, w swojej słabości. Ale skoro On taki jest, a my jesteśmy Jego uczniami, Jego naśladowcami, to chcemy Go w tym także naśladować. Więc jak daleko należy ponieść Ewangelię Chrystusową? Bezgranicznie, jak tylko się da, tak daleko, jak się tylko da. Nawet do tych, o których inni mówią, że to już nie ma sensu. Nawet do tych, co do których nasz rozum mówi, że to już nie ma sensu. Nieśmy Ewangelię. Bo Pan może zbawić kogoś w ostatniej chwili. Tak przyszło mi nawet do głowy, że może by było warto mieć dla takiego opornego grzesznika taką karteczkę przygotowaną, że teraz się sprzeciwiasz, nie chcesz, ale masz tutaj, jak będziesz, nagle będziesz ginął, żebyś wiedział, co masz powiedzieć w ostatniej chwili, żebyś był jeszcze uratowany. Taki ratunkowy zwrot, nie? Taki w ostatniej chwili, że już śmierć w oczach, a tu jeszcze, żeby zdążył, żeby wiedział, co ma powiedzieć. Bo dzisiaj on może nie chcieć, dzisiaj wyśmiewa, dzisiaj odrzuca, dzisiaj odtrąca, ale jak przyjdzie zagłada, przyjdzie sąd Boży, żeby wiedział, i nie jesteśmy przecież tacy, że jak teraz nie chcę, to i wtedy nie ginie. Nie? Nie mamy takiej postawy, bo byśmy chcieli, żeby jednak chociaż w ostatniej chwili, ale żeby był uratowany. Kiedy mój ojciec umierał, przez całe życie nie chciał słuchać Ewangelii, różnie tam było z nim. Jakże się cieszyłem, że na tym łóżku w szpitalu, tuż przed śmiercią, on złożył wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa w ostatniej chwili. I wierzę, że jest zbawiony, wierzę, że znajdzie się w Królestwie Bożym. I właśnie chodzi o to, żebyśmy tak do końca ufali, bo Słowo Boże nam dzisiaj mówi, że nawet ludzie, którzy poginęli w potopie, usłyszeli Ewangelię, bo wierzymy, że wielu z nich, ginąc w tych wodach, zaczęło wołać do Boga i przepraszać za swoje postępowanie. Powstańmy do modlitwy.